Chwała Bogu. Kiedy jechałem tutaj na nabożeństwo, to byłem tak Panu Bogu wdzięczny. Mój Panie, jak ja Ci dziękuję za niedzielę. Ja kocham niedzielę. Nie dlatego, że to jest dzień wolny od pracy, nie trzeba nic zrobić, ale od momentu, kiedy się nawróciłem, niedziela jest dla mnie czymś fantastycznym. Mogę mieć społeczność z Bogiem, mogę społecznie Boga uwielbiać i mogę mieć społeczność z braćmi i siostrami, których kocham. Mogę mieć społeczność z ludźmi, którzy kochają Boże Słowo, bo po to przychodzimy. Jestem wdzięczny też Panu Bogu za to, że tej niedzieli mogę być tutaj z wami. Nie przywożę pozdrowień od zboru, wybaczcie, ale to, że jestem tutaj, to dopiero w piątek się dowiedziałem. Ale przywożę pozdrowienia od mojej żony, od mojej sędziwej, wiekowej mamy, która... Jak dobrze pójdzie, to w tym roku w lipcu 103 lata skończy. I kazała was wszystkich pozdrowić, to chętnie czynię. I od cioci, którą też mamy u siebie, też już nie jest młodą kobietą, ale pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i życzę wam wszystkim tutaj Bożego błogosławieństwa. Chciałbym się podzielić Słowem Bożym. Przeczytam dwa wersety, krótkie wersety z pierwszego listu Jana. To jest z trzeciego rozdziału, werset 4 i 5. I posłuchajcie uważnie, co Jan apostoł, a wiemy, że Biblia jest napisana przez Ducha Świętego, co Jan apostoł poprzez Ducha Świętego nam przekazał. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, czyli zakon, czyli Boże prawo przestępuje, albo każdy, kto popełnia grzech, w nowym tłumaczeniu jest przestępcą, czy przestępcą Bożego prawa. I dalej pisze tak. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Krysia była bardzo dobrą dziewczyną, taką rezolutną dziewczyną, żywą dziewczyną. Często opowiadała, co ona by chciała w życiu robić, gdzie pojechać, co chciałaby zobaczyć. A że mama ją wychowywała samotnie, bo była wdową, mama nie mogła też wszystkich jej potrzeb zaspokoić. Pewnego razu Krysia, mama wracając do domu z pracy, pewnego razu Krysi okazało się, nie ma w domu. Krysia uciekła z domu, pojechała do wielkiego miasta. Po jakimś czasie ta mama postanowiła odszukać swoją córkę. Nie miała dużo pieniędzy, ale za te grosze, które miała, poszła i zrobiła kopię swojego zdjęcia. I pojechała z tymi zdjęciami do miasta i chodziła od restauracji do restauracji, od baru do baru, od hotelu do hotelu i zostawiała tam swoje zdjęcie. Któregoś razu Krysia, schodząc w pewnym hotelu po schodach z piętra na dół, spędziła noc z przygodnym jakimś mężczyzną. Nagle patrzy, a na szybie, na tej witrynie stoi zdjęcie jej mamy. Zszokowana pobiegła, wzięła to zdjęcie w ręce i patrzy, tak, to jej mama. Odwraca to zdjęcie, a na tym zdjęciu piszą takie słowa. Cokolwiek uczyniłaś, kimkolwiek się stałaś, proszę Cię wróć. Proszę Cię wróć. I Krysia po niewielu dniach postanowiła wrócić do domu, do swojego domu. My w jakimś sensie wszyscy jesteśmy takimi uciekinierami od Boga. My wszyscy, zamiast iść w kierunku Boga, to od najmłodszych lat idziemy w przeciwną stronę. Uciekamy od Boga. I ja dzisiaj chciałbym poprzez to słowo powiedzieć wam, co należy zrobić, aby wrócić do domu Ojca. I nie mówię, to nie jest jakaś moja koncepcja. To nie jest jakaś moja filozofia. Nie mówię to, że ten Kościół tak to uważa. Ale to, co mówimy, co twierdzimy, co zwiastujemy, to musi mieć fundament w Bożym Słowie. Ponieważ Pan Bóg ma swoje myśli, my mamy swoje myśli. Ale Boże Słowo jest dla nas dane, abyśmy te Boże myśli wzięli do naszych serc. I nasze, to, co zwiastujemy, co przekazujemy, to musi być skoncentrowane na Bożym Słowie. I my tutaj czytamy, że grzech jest przestępstwem Bożego prawa. Oczywiście my wiemy, że ludziom w świecie, że ludzie w świecie nie wiedzą, co to jest grzech. Bo ludziom w świecie najczęściej kojarzy się grzech z morderstwem, z jakimś niesamowitym przestępstwem, a że oni nikogo nie zabili, ani jakiegoś przestępstwa finansowego nie popełnili, a więc oni nie są grzesznikami. Nikogo nie okradli, nie jestem grzesznikiem. Dlatego nie jestem takim przestępcą, który byłby godny tego, aby go osądzić. Ale Jan mówi tutaj wyraźnie, że grzech jest przestępstwem prawa. I to jest podstawowy fakt i podstawą nauki apostoła Jana w tym liście. Spytajmy siebie samych, czy my rzeczywiście przestępowaliśmy Boże prawo. I jaki jest nasz stosunek do Bożego prawa? Bo jeśli przestępowaliśmy Boże prawo, to teraz rzeczywiście podlegamy Bożemu sądowi. Tak mówi Boże Słowo, że za grzech, że grzech jest przestępstwem zakonu, a za grzech jest śmierć. Jeden wyrok. A co to znaczy Boży zakon? Co to znaczy Boży zakon? Wiecie, w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, jest nam podane Boże prawo. To taki szybki kurs nauki dekalogu. Taki szybki kurs przypomnienia sobie dekalogu. Pan Bóg wybrał naród izraelski i dał im pewne prawa, pewne przepisy. I te przepisy, tak naprawdę to prawo pokazuje nam, kim jest właściwy Bóg. To prawo pokazuje nam, jaki jest Bóg, jaki On jest święty, jaka jest natura Boga. A z drugiej strony Pan Bóg mówi, tego nie wolno wam czynić. I chciałbym, abyśmy popatrzyli na to Boże prawo i przypomnieli sobie. Po pierwsze czytamy, pierwsze przykazanie jakie jest? Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. A kiedy Pan Jezus Chrystus był na ziemi, to Pan Jezus powiedział tak. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy, z całej siły, z całej majętności swojej. Będziesz to tak kochał swojego Boga. Czy my tak kochamy swojego Boga? Czy my potrafimy kochać swojego Boga tak 24 godziny na dobę? Nikt z ludzi tego nie zrobi. Pan Jezus to zrobił. I pierwsze przykazanie i od razu musimy powiedzieć, Panie, jestem grzesznikiem. Drugie przykazanie, nie nadużywaj imienia Pana Boga swego nadaremnie. Czy my nigdy nie nadużywaliśmy imienia Pana Boga nadaremnie? Przecież miliony ludzi to czyni każdego dnia. Wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa i jeszcze łączą to z przekleństwem. Miliony ludzi to robią. Jeśli to robisz, to jesteś grzesznikiem. Trzecie przykazanie. Właśnie, jedno przykazanie, bo to tak, przykazanie nie ze Słowa Bożego, tylko z katechizmu. W Słowie Bożym jest drugie przykazanie jakie? Nie czyń sobie podobizny żadnej, nie będziesz się temu kłaniał, nie będziesz oddawał temu czci. Czy my nigdy tego nie robiliśmy? Nie oddawaliśmy czci różnym bałwanom? Jeśli to robiliśmy, jesteśmy przestępcami. No teraz czwarte przykazanie. Pamiętaj o dniu sabatu, abyś go czcił. Pan Bóg powiedział, 6 dni będziesz pracował, a 7 dzień będzie przeznaczony dla mnie. Czy my mamy taki jeden dzień, w którym całkowity dzień poświęcamy naszemu Bogu? Jeśli tego nie robimy, jesteśmy Bożymi przestępcami. Piąte przykazanie, czci ojca swego i matkę swoją. Miliony młodych ludzi nie oddaje czci swoim rodzicom. Miliony ludzi wstydzą się swoich rodziców. A Pan Bóg powiedział, że mamy oddawać cześć swoim rodzicom. kochać ich i darzyć ich serdecznym szacunkiem. Następne przykazanie. Nie zabijaj. Pan Jezus powiedział, że jeśli gniewasz się na swojego brata, już jesteś przestępcą. Gniewając się na swojego brata, to tak samo, jakbyś go zamordował. Tak Pan Jezus to powiedział. To nie są moje słowa. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Jak wielu ludzi cudzołoży. Co Pan Jezus powiedział? Jeśli mężczyzna patrzy na niewiastę i pożąda jej, to w sercu swoim popełnił grzech cudzołóstwa. I to samo kobieta. To samo jest z kobietą. Czy nigdy nie patrzyłeś na kobietę pożądliwie? Czy niewiasta nigdy nie patrzyła na mężczyznę pożądliwie? Jeśli tak, popełniłeś cudzołóstwo. Następne przykazanie. Nie kradnij. To powiedział Bóg, a my wyciągamy ręce i zabieramy to, co nie jest nasze. A dzisiaj jest tysiące sposobów na to, żeby kraść. A zwłaszcza dzisiaj w tej cyberprzestrzeni ludzie dokonują takich kradzieży, że aż głowa boli. To się dzieje na naszych oczach. Następne przykazanie. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Czy zawsze mówisz prawdę w stosunku do drugiej osoby? Czy zdarza ci się powiedzieć coś przeciw bliźniemu, co nie jest prawdą? Jeśli zrobiłeś to, to jesteś przestępcą, jesteś grzesznikiem. Zasługujesz na sąd. I jeszcze jedno przykazanie. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Czy nie pożądamy rzeczy, tych rzeczy, które inni mają? Często w naszym życiu coś takiego się dzieje. A jeśli to się dzieje w naszym życiu, to przestąpiłem Boże prawo, jestem grzesznikiem. I to jest Słowo Boże. Słowo Boże mówi, nie czyń tego, czy my czyniliśmy to, czy jest to w naszym życiu. Jeśli tak, to grzeszyliśmy, a grzech jest przestępstwem prawa. Czy jest ktoś tutaj na tym miejscu, który mógłby podnieść teraz rękę i powiedzieć, ja nigdy nie zgrzeszyłem? Proszę, podnieś. Jeśli ktokolwiek by to zrobił, to dopiero byłby największy grzech w twoim życiu. Gdyby ktoś to zrobił, podniósł tą rękę, to by okazał się największym grzesznikiem. Wszyscy chyba rozumiemy i zgadzamy się z tym, że w świetle Bożego Słowa wszyscy przestąpiliśmy Boże prawo i wszyscy grzeszyliśmy i to jest poważna sprawa. Ale wiecie co, to jest łaska Boża, kiedy człowiek sobie może uświadomić to, jakim wielkim przestępcą jest w oczach Bożych. To jest łaska Boża. Grzech to jest choroba. A jak jesteśmy chorzy, to co robimy? Wyobraź sobie, że wstajesz rano, patrzysz się do lustra, jesteś blady, oczy podpuchnięte, mierzysz temperaturę 39, zaczynasz pluć krwią, musisz coś z tym zrobić. I co robisz? No idziesz do lekarza. Bo jeśli nic z tym nie zrobisz, to choroba się może posunąć, no i zejdziesz z tego świata. Jeśli grzech jest też taką chorobą, to też musisz iść do kogoś, który by ci pomógł, do jakiegoś lekarza. Oczywiście nie pójdziesz do lekarza, zapukasz i powiedz, panie doktorze, wie pan co, ja czytałem Pismo Święte i dowiedziałem się, że jestem grzesznikiem. Czy pan ma jakieś dla mnie lekarstwo? No lekarz by się uśmiechnął i powiedział, wie pan, chyba się pan pomylił. Ja mogę panu wyleczyć, jak pana brzuch boli albo głowa, ale jeśli pan jest chory na grzech, to niech pan sobie szuka gdzie indziej pomocy. Do kogo człowiek ma się udać, jeśli stwierdzi, że jest grzesznikiem? Kto może uzdrowić grzech? I rozumiem, że ten werset czwarty mówi do każdego z nas. Do kogo mamy iść? Grzech jest przestępstwem prawa, a my przestąpiliśmy Boże prawo. Jesteśmy chorzy, a końcem tej choroby jest śmierć. Jeśli nic nie zrobimy, musimy zadziałać, bo umrzemy. Do kogo mam pójść? I teraz spójrzmy na werset piąty. Tu są trzy wspaniałe i wielkie stwierdzenia Biblii. To jest coś, co wiemy, pisze apostoł Paweł. Wiemy. Są ludzie, którzy o tym wiedzą. I tą pierwszą wspaniałą myślą jest, i tym pierwszym stwierdzeniem jest ten, to, co pisze tutaj Jan, że On się objawił. Kto? Kim ten On jest? O kim Jan pisze? Gdy czytamy cały list i czytamy Ewangelię, której autorem jest Jan, to on pisze o słowie żywota. On pisze o tym, że On był od początku. On nie miał początku ani końca. On zawsze był. Zanim świat powstał, cokolwiek powstało, to On był. Paweł pisze o Chrystusie w ciele, jako wielkiej tajemnicy. Czy my to potrafimy pojąć, że ten potężny Bóg, przez którego wszystko istnieje, dla którego wszystko zaistniało i wszystko istnieje, i On mocą swoją to wszystko podtrzymuje, że On wyrzekł się tego wszystkiego. Pomyślmy o tym. Stał się embrionem, który wszedł w łono Marii i urodził się jako człowiek, jako dziecko. Bezradne dziecko. Czy my to potrafimy naszym umysłem ogarnąć? Dlatego apostoł Paweł pisze, to jest tajemnica Boża. Chrystus w ciele. A w jaki sposób On przyszedł na świat? Ten, którego pełnia władzy jest, który ma pełnię mocy, staje się takim bezradnym dzieckiem. Rodzi się w Betlejemie jako bezradne dziecko. On się objawił, Jezus Chrystus. Przyszedł na ten świat. I teraz zobaczcie to drugie stwierdzenie. Po co Jezus przyszedł na świat? Aby zgładzić grzechy. To jest to drugie wielkie, wspaniałe stwierdzenie w tym wierszu. To jest odpowiedź na problem naszego grzechu. Bo grzech jest przestępstwem Bożego prawa. A człowiek, który grzeszy, musi umrzeć. Co Bóg powiedział Adamowi? Bóg powiedział Adamowi, w dniu, w którym zgrzeszysz, umrzesz. A po co Jezus przyszedł na świat? My widzieliśmy i świadczymy, pisze Jan w 4 rozdziale, i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela. Jezus przyszedł, aby zbawić każdego człowieka. Jezus przyszedł po to, aby odkupić ciebie z tego marnego, zdeprawowanego, złego życia i dać ci nowe życie. Jaka to jest cudowna prawda. I jeszcze jedna prawda wielka jest. Czy Jezus kiedykolwiek zgrzeszył? Czy był jakiś grzech w Chrystusie? A czy czytamy co? A grzechu w Nim nie ma. I to jest to ostatnie wspaniałe stwierdzenie. Bo gdyby On był takim grzesznikiem jak ty czy ja, On by nie mógł nas zbawić. On nie mógłby nas odkupić. Czy grzesznik może zbawić grzesznika? To jest niemożliwe. Możesz iść do najlepszego i najwspanialszego przywódcy religijnego, on się nie zbawi. Grzesznik to jest taki człowiek, który stoi w bagnie po uszy i z tego bagna może się ciągnąć za uszy i wyciągnąć sobie uszy jak u osła i nie wyciągnie się z tego bagna. Nawet może stać obok ciebie druga osoba, która też stoi w bagnie potąd i może cię ciągnąć za bosy, nie pomoże ci. Jeśli chcesz wyjść z tego bagna, to potrzebujesz kogoś, który stoi na twardym gruncie i ci poda rękę i cię będzie wyciągał. Sam siebie nie zbawisz. I każdy człowiek, którykolwiek się urodził, jest w takim bagnie. Każdy. Biblia mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy grzeszyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Nawet ten mądry król Salomon powiedział takie słowa. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, który by czynił dobrze, a nigdy nie zgrzeszył. Dlatego to stwierdzenie o Panu Jezusie Chrystusie, że On nigdy grzechu nie popełnił, jest tak ważne. Dlatego cytując słowa Piotra Apostoła, nie ma w nikim innym zbawienia i nie ma żadnego imienia danego pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. tym imieniem jest Jezus Chrystus. Tylko w Jezusie. Poza Jezusem nie ma ratunku, nie ma zbawienia. Dlaczego ludzie wzywają innych imion? To jest ich problem. Wiemy, że można wzywać inne imiona, ale zbawiony nie będziesz. Nikt cię nie potrafi zbawić, tylko Jezus Chrystus. To Pan Jezus powiedział, że On przyszedł po to, aby szukać i zbawić każdego człowieka. No ale skoro wiemy już, że Jezus Chrystus zbawia, to jeszcze można sobie na podstawie tego, co Jan pisze w tym liście, odpowiedzieć sobie, w jaki sposób On zbawia. W jaki sposób Jezus zbawia człowieka. W pierwszym rozdziale, w 7 wersecie, w tamtym drugim fragmencie tego wersetu pisze, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dlaczego jest tutaj Jan mówi o krwi Jezusa Chrystusa? Bo był taki moment w życiu, że Jezus Chrystus przelewał swoją krew. Kiedy to było? Na Golgocie, na krzyżu. On umierał jako ofiara za grzechy każdego człowieka. Kiedy Jezus zaczął publiczną swoją działalność, to czytamy, jak go Jan Chrzciciel zobaczył, to co powiedział? Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A teraz, co robił w Starym Testamencie Izraelita, kiedy składał baranka w ofierze za swoje grzechy i nieprawości? On kładł ręce na głowę tego barana, wypowiadał swoje przewinienia, a potem zabijał i przelewał krew. I ta krew tej ofiary gładziła jego grzechy. Obrazowo mówiąc, to samo my powinniśmy zrobić. Przyjść do Jezusa, położyć swoje ręce i powiedzieć: Panie, jestem grzesznikiem. Zrobiłem to, owo, tamto. Wybacz mi moje grzechy. Wiem, że umarłeś za moje grzechy i nieprawości, a Jezus wybaczy twoje grzechy. Jan pisze też tutaj, że pisze wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. W drugim rozdziale, 12 wersecie to pisze. To jest prawda, jeśli chodzi o mnie. Ja wiem, że moje grzechy są odpuszczone. I wiem, że na tym miejscu są ludzie, którzy mają tą świadomość, że mają przebaczone grzechy. Proszę, podnieście swoją rękę. Kto ma przebaczone grzechy? Proszę, jakiś wspaniały las rąk. Nie wszyscy, ale jest czas dla ciebie. To jest to, że możemy być świadomi tego, że nasze grzechy są przebaczone. Jak to się dzieje, że mamy i wiemy o tym, że nasze grzechy są przebaczone? Ponieważ musieliśmy poznać osobiście Jezusa Chrystusa i przyjąć Go jako swojego osobistego Zbawiciela. Mówiąc słowami Jana, ja napisał tak, to napisałem wam, którzy wierzycie. Wiara oznacza ufność, zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Czy uwierzyłeś w imię Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego? Jeśli nie, to jest sposób na zbawienie, żebyś przyszedł do Jezusa i zaufał Jezusowi, oddał Mu swoje życie. I to nie jest taka wiara intelektualna, jak my to często spotykamy się z takimi ludźmi. Tu nie chodzi o to, żebyś znał Jezusa. Tu nie chodzi o to, żebyś miał pewną wiedzę o Jezusie Chrystusie. Taką wiedzę jak na przykład, nie wiem, o Napoleonie, Stalinie albo Hitlerze. Nie o to tutaj chodzi. To chodzi o taką wiarę, która jest żywą wiarą. Naprawdę, bo mnóstwo ludzi, dzisiaj kiedy rozmawiamy z ludźmi, to mnóstwo ludzi wie, że Jezus Chrystus był. Ale też oni uważają, że Jezus Chrystus nic nie może dla nich zrobić. To nie o taką wiarę chodzi. To chodzi o takie pełne zaufanie. To nie może być taka wiara tymczasowa, jak to często ludzie mówią, jak trwoga, to do Pana Boga. Jak mam problemy ze zdrowiem, jak mam problemy finansowe, jak mam inne jakieś problemy w małżeństwie albo w rodzinie, wtedy wołam do Boga, żeby Pan Bóg pomógł. A później już nie muszę nic nie myśleć nawet o Bogu. To jest taka wiara tymczasowa. Tu chodzi o tą żywą, zbawiającą wiarę. Co to znaczy wierzyć? Jan pisze w Ewangelii Jana, tym zaś, którzy go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi. W oryginale tam pisze, tym zaś, którzy go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Przyjąć Chrystusa, to znaczy uwierzyć, zaufać Jezusowi Chrystusowi. Kiedy wierzę w Niego, to Go przyjmuję jako swojego Pana i Zbawiciela. Nic nie musisz więcej zrobić. Tylko zaufać Jezusowi Chrystusowi. A mogę to zrobić przez wyznanie swoich grzechów. Przez wyznanie swoich grzechów i zawołanie do Boga. Wręcz kiedyś taki film widziałem, już nie pamiętam jaki tytuł. Jak to żebrak kiedyś zobaczył, że idzie król i obdarowuje różnych ludzi. I też ten żebrak te ręce tak wyciągał, żeby król obdarował mu coś. Z taką postawą, kochani, ja z taką postawą takiego żebraka 42 lata temu przyszedłem do Boga. I wołałem do Boga, Panie, zbaw mnie. Wiem, że jestem takim nędznym żebrakiem. I On zbawił mnie, dał mi życie wieczne. O to tu chodzi, żeby z taką postawą przyjść do Jezusa Chrystusa. Dzisiaj każdy z was tutaj będący na tym miejscu, który jeszcze takiego momentu w swoim życiu nie miał, ma szansę to zrobić. Zawołać do Jezusa. Panie, zbaw mnie, uratuj mnie. To jest prawda i to jest świadectwo moje. Świadectwo Boże. A świadectwo Boże jest takie. Zobaczcie, jakie Bóg złożył świadectwo o swoim Synu. Znowu poruszamy się w pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, w 9 wersecie. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. My codziennie przyjmujemy świadectwo od ludzi. Stojąc tutaj, jeśli wam powiem, że jestem facetem już po 70, że mam żonę, że mam babcię, już wam powiedziałam o tym, mamę 103-letnią prawie. Wierzycie mi? Wierzycie, no nie ma powodu, żeby mi nie wierzyć. To jest moje świadectwo. Ale jest ktoś, którego świadectwo jest wiarogodniejsze. To jest świadectwo Boże. To Bóg złożył świadectwo o swoim Synu. A jak takie to jest świadectwo? Słuchajmy, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kochani, to jest jeden z najwspanialszych wersetów Biblii. Żywot wieczny daje nam Bóg. Daje nam. Nie zasługujemy na to. Nie musimy za to płacić, nie musimy nic zrobić. On nam daje. W Jezusie Chrystusie życie wieczne. I to jest świadectwo, jakie Bóg złożył. A w jaki sposób możesz otrzymać to? Słuchajmy. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. A więc w czyich rękach jest ten dar życia wiecznego? W przebitych dłoniach Jezusa Chrystusa. Jeśli przyjdziesz do Jezusa, otrzymasz dar żywota wiecznego. I więcej, ja w 13 wersecie, w tym 5 rozdziale piszę, to wam napisałem, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. To nie jest wizja przyszłości. W momencie, w którym oddajesz życie Chrystusowi, jesteś pewny, że masz życie wieczne. Należysz do Chrystusa. Halleluja, bracia i siostry. To jest jeden z najwspanialszych fragmentów Biblii, które upewniają nas każdego dnia, że w Nim jesteśmy, mamy życie wieczne. Choćby burze, gromy, pandemie, nie pandemie, do Niego należymy, jesteśmy Jego wyłączną własnością. Jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. A jeszcze dzisiaj czytałem też z listu do Rzymian, że nic nas nie jest zdolne oddzielić od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. To są cudowne, wspaniałe fragmenty. Bracia i siostry, to nas upewnia, ale jeśli ktoś na tym miejscu jest, który tej pewności nie ma, który jeszcze ma jakieś dylematy, żeby oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to chcę ci powiedzieć, że możesz odejść z tego miejsca, pewny tego, że masz przebaczone grzechy, że masz życie wieczne. Kończąc, prosiłbym was, abyście powstali, chciałbym się pomodlić. Kimkolwiek jesteś, cokolwiek uczyniłeś, cokolwiek zrobiłeś, przyjdź do Jezusa Chrystusa. Możesz mieć religię, możesz mieć wyznanie, możesz nawet mieć Biblię i ją czytać, a nie mieć Jezusa. Czy masz Chrystusa? Czy przyjąłeś Go jako swojego Zbawiciela? Czy zaprosiłeś Go do swojego życia? Możesz to zrobić teraz. Biblia mówi, że dziś, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Czy jest ktoś tutaj na tym miejscu, który pragnie pojednać się z Bogiem? Proszę cię, podnieś swoją rękę. Będziemy się o ciebie modlić. Czy jest ktoś na tym miejscu, który potrzebuje Jezusa, ma tą świadomość? Widzę, chwała Bogu, widzę. I tą rękę widzę. Chwała Bogu, bracia i siostry. Ale zrobię coś jeszcze jednego. Jedną rzecz jeszcze zrobię. Słowo Boże mówi, że każdego, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale kto by mnie się zaparł przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed Ojcem, który jest w niebie. Ja chciałbym, aby te osoby, które podniosły rękę, aby wyszły do przodu. I chciałbym braci starszych tego zboru, liderów, duszpasterzy, aby wyszli i modlili się z tymi ludźmi. Pomogli im przyjąć Jezusa Chrystusa. Zapraszam was tutaj. Proszę braci i siostry, wszystkich, którzy mogą im pomóc, pomodlić się. Pozwólcie, że ja się pomodlę, a potem każdy indywidualnie podejdzie i się będziecie modlić. Dobry, święty, łaskawy Ojcze, my dziękujemy Tobie za to, że dałeś nam Syna, Jezusa Chrystusa, aby On stał się Zbawicielem świata. Panie, my dziękujemy Tobie, że w Jezusie Chrystusie pokazałeś, jak bardzo nas kochasz, że nas, takich zepsutych do szpiku kości, zdeprawowanych grzeszników, kochasz i chcesz mieć na całą wieczność. Panie, ja Ci dziękuję, że czas łaski jeszcze trwa, że jeszcze tak wiele ludzi wyrywa z tego świata, z tych kajdanów grzechu do swojego królestwa. Panie, ja Ci chcę dziękować za te osoby, które wyraziły to pragnienie, aby przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, aby przyjść do Niego i złożyć z siebie ten ciężar grzechu, który ich przytłacza i stać się w końcu wolnymi. A Ty powiedziałeś, Panie Jezu Chryste, że jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Tak modlę się o te wszystkie osoby, abyś, Panie, okazał im swoją łaskę, abyś je przyjął na swoje łono, aby Twój Kościół poprzez ich decyzję został powiększony, aby chwała Twoja była jeszcze większa w Kościele, a nas, aby jeszcze bardziej motywować i zachęcać do tego, żeby zwiastować Twoją Ewangelię z mocą, Panie, i pozyskiwać ludzi z tego świata, z tego bagna grzechu, wyrywać ich dla Twojego Królestwa. Raz błogosławić, Panie, te wszystkie osoby. Amen. Módlcie się z tymi osobami.